Otwórzmy pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 4. Pierwszy list apostoła Piotra, rozdział 4, strona 1319. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, strona 1319. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuści, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezcennemu bambuchwalstwu. Przytem dziwię się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele zostali osądzeni na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczynał się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Widzimy, apostoł Piotr ciekawe rzeczy mówi w tym rozdziale, bo mówi, wręcz zachęca, albo nawet śmiem użyć takiego słowa, skazuje chrześcijan na pewien sposób życia, na pewien sposób reagowania na sytuacje, które dotykają chrześcijan, które będą dotykać chrześcijan, które dotykały chrześcijan. Ale w każdej sytuacji, kiedy człowiek nawraca się do Boga, otrzymuje, jak wiemy, pieczęć Ducha Świętego. Na samym początku, kiedy człowiek się tylko nawraca, otrzymuje pieczęć Ducha Świętego. Jakąś malutką miarę mocy Ducha Świętego. I naszym zadaniem, zadaniem każdego chrześcijanina jest pomnażać poziom Ducha Świętego w życiu naszym. Oczywiście taka jest Boża wola. Nie to, że my przychodzimy do Boga i robimy wszystko, aby coraz większą moc uzyskać, moc Ducha Świętego, coraz większe namaszczenie, coraz większy autorytet, aby w tym imieniu, w tym autorytecie robić swoje. Robić coś, co sami zaplanowaliśmy, robić coś, co się nam podoba. Bóg zachęca, abyśmy mieli coraz więcej mocy Ducha Świętego. I na każdym środowym nabożeństwie, spotkaniu, nie każdym nabożeństwie, na każdym spotkaniu, kimkolwiek się spotykamy, każde proroctwo, które przychodzi, zachęca nas, abyśmy mieli coraz większą moc Ducha Świętego. I zaraz nam może się kojarzyć, no moc Ducha Świętego, aha, czyli mówienie darem innych języków, to prawda też. Niektórzy zaczną prorokować, niektórzy zaczną mieć sny, widzenia. Tak czytamy w liście do Koryntian, O darach Ducha Świętego. Tak, to wszystko prawda. Ale moc, którą Bóg nam daje, to jest moc, którą możemy nazwać, to jest moc wszechstronna, przydatna do wszystkiego. Jak mówi jeden z listów Pawła, pobożność do wszystkiego jest przydatna. Do wszystkiego. Nie tylko pobożność jest, ma taki wąski zakres działania. Takie wąziutki. Tylko w tej sprawie się przydaje, no może jeszcze w tej. A dalej, no, wiecie, musi się jakoś inaczej myśleć, innych sposobów szukać, aby pokonać ten problem, aby pójść do przodu. Pobożność do wszystkiego jest przydatna. Ale tam jest tak powiedziane, to jest poprzestawanie tylko na tym, co posiadamy, na tym, co mamy, prawda? Czy na skromności. Słowo Boże mówi o Mojżeszu, najbardziej skromny człowiek. Chociaż kiedy patrzymy na jego życie, różnie wyglądało w jego życiu, prawda? Dopuścił się grzechu przez to, że do ziemi obiecanej nie wszedł. Czasami były takie sytuacje, kiedy Bóg musiał zganić go, kiedy musiał na niego nakrzyczać, musiał mu strafować go. Albo powiedział, to jest człowiek, który wypełnia całkowicie wolę moją. Podobnie była mowa o Dawidzie. To jest człowiek według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. I Duch Święty mówi, musicie napełniać się moją mocą, aby mieć siłę ostać się przed tym, co nadchodzi. Potrzebujemy moc Ducha Świętego, aby co? Aby mieć podstawową umiejętność, jaką powinien posiadać chrześcijanin, wierzyć. Wiarę nie mamy tak sobie po prostu, że postanowiliśmy. Z wiarą się nie rodzimy. Wręcz odwrotnie, rodzimy się z niewiarą. Wiara to jest dar Ducha Świętego. I większa moc, tym większa wiara. Czytamy od pierwszego wiersza, Piotr mówi, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, ozbrójcie się i wy tą myślą, gdyż to cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezesnemu bałwochwalstwu, tym, czym się świat zajmuje. Prosty przykład. Okres sylwestrowy, który teraz minął parę dni temu. Czym się ludzie zajmowali? W dużej większości czym się ludzie zajmowali? No witaniem nowego roku, prawda? Ale wiecie, inaczej się wita nowy rok po trzeźwemu, inaczej się wita nowy rok. I prosty taki przykład. Z tego sylwestra, który minął. Patrzcie, ile razy użyto noża między kierunku innej osoby. Patrzcie, ile było rozbojów. Nie mówię tu o wybuchach petard. To standard, to wiadomo, to jest jakby... Ale to się zwiększa. Ludzie, którzy ulegają pożądliwościom, którzy spełniają zachcianki, Słowo Boże mówi, pogańskie. Jak to, że nasz kraj jest katolicki, chrześcijański. Jakie jest zachcianki pogańskie? Tak się bawią chrześcijanie, prawda? Słowo Boże mówi tak. Spełniane są zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezesnemu bałwochwalstwu. Ale my jako chrześcijanie nie bawimy się w ten sposób. I potem, jak mówi czwarty wiersz, przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Często jest tak, w większości przypadków, że jako niewierzący miałeś dużo przyjaciół, dużo kolegów. Kiedy stajesz się wierzący, idziesz Bożą wolą, idziesz Bożą drogą. Ludzie, którzy byli twoimi przyjaciółmi, jeśli tak można powiedzieć, twoimi kolegami, koleżankami, twoimi znajomymi, przestają nimi być. Stajesz się sam. Stajesz się jakby wyizolowany. Stajesz się, jesteś sam. Ale czy na pewno sam? P- Piąty wiersz mówi, zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. I patrzcie, siódmy wiersz mówi ciekawą rzecz. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Bardzo ważne zdanie. Bądźcie mieć roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. To nie jest mowa, jak jest mowa tu o trzeźwości, to nie jest mowa o upijaniu się alkoholem. Żeby mieć możliwość modlić się i usłyszeć Boga, musisz być do tej modlitwy przygotowany. Musisz poradzić sobie z tym, co usłyszałeś w ciągu dnia. Musisz poradzić sobie z tym, co zobaczyłeś w środku dnia. Tym, co cię dotknęło, musisz sobie z tym poradzić. Musisz albo od tego odłączyć, albo to zwyciężyć, żeby stanąć przed Bogiem, jak mówi Słowo Boże, nastawić się na słuchanie. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. To jest mowa o efektywnej modlitwie. Nie modlić się, aby klepać jakieś formułki. O efektywnej modlitwie. Czyli ty mówisz i Bóg mówi. Ty go słuchasz i on cię słucha. Szatan będzie robił wszystko, abyś ty Boga nie usłyszał. Szatan nie zrobi nic, żeby Bóg ciebie nie usłyszał. Bóg ciebie słyszy. Bóg ma niesamowitą moc i usłyszy ciebie. Szatan robi wszystko, żebyś ty nie dostał odpowiedzi od Boga. Żebyś ty nie słyszał, żeby twoja wiara nie została wzmocniona. Pamiętacie w księdze Daniela? Bóg posłał słowo do Daniela. Ono szło długo, kilkadziesiąt dni. Dlaczego? To nie, że wiecie, no poczta powolna duchowa była, no i tak długo to szło. Aniołowie się spóźnili, w korkach stali, wiecie, tyle aniołów w niebie, że to są korki nawet, wiecie. Jeden przez drugiego musi się przeciskać. Nie, szatan przeszkadzał, aby odpowiedź do Daniela nie doszła. Przed anioł i powiedział to Danielowi, słuchaj, odpowiedź wyszła tego samego dnia, którego kiedy się modliłeś. Ale doszła do ciebie z kilkudziesięciodniowym opóźnieniem. Szatan robi wszystko, żebyś nie odebrał Bożej woli. A Bóg ze swej strony robi wszystko, aby dać ci coraz większą moc Ducha Świętego, abyś tą Bożą wiadomość uzyskał. Abyś usłyszał, co Bóg do ciebie mówi. Abyś posiadł taką niesamowitą umiejętność. Ja modlę się do Boga o taką umiejętność, żeby słyszeć Boga na wszystko. Wszyscy wiemy, że pies, jeśli słyszy wybuchy petard, to jest coś strasznego dla takich zwierząt. Widziałem kiedyś, jak pies reaguje, jak petarda wybuchnie. Pracowałem kiedyś w firmie drogowej i mieliśmy takiego dużego wilczura. Pilnował posesji tą firmy naszej. W budzie taki był. No taki, wiecie, o taki piesek. Bardzo groźny. Mało kto wszedł na posesję, bo rzucał się zaraz. Blisko Sylwestra było, chłopaki tam gdzieś złapali petardę, kupili czy gdzieś znaleźli w magazynie. No, wypróbujemy. Jedną podpalili, ona eksplodowała. Wiecie, pies to myślałem, że zawał dostanie ze strachu. Jego buda była w takim kojcu, może takim na wysokości, siatka sięgała, koiec był ogrodzony na wysokość 2 metrów może. Ten pies ze strachu zaczął wyć, jakby go ze skóry obdzierali, wpadł do tego miejsca, gdzie ten kojec stał i wdrapał się na to, prawie wskoczył na to ogrodzenie, schował się do budy i nie mogliśmy go przez cały dzień wyciągnąć. Tak się przestraszył. Koń też bardzo puchliwe zwierzę, a przecież konie służyły kiedyś jeszcze na wojnach. W czasie wybuchów to wszystko konie służyły i jakoś, wiecie, dały radę. Mówimy teraz na sposób cielesny, w sposób duchowy. Bóg może nas nauczyć takiej niesamowitej umiejętności słyszenia Bożego głosu bez względu na to, co się wokół nas będzie działo i co nas będzie dotykało. Czytamy wiersz 11, od wiersza 11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli to usługuje, niech czyni to z mocą, które udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi, nie bądźcie zaskoczeni, jak mówi oryginał, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, kiedy jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Tutaj Piotr mówi o radości, o zaszczycie cierpienia dla Chrystusa. Ale żeby przetrwać takie cierpienia, trzeba mieć moc. Człowiek z natury unika cierpienia. Nawet chrześcijanie, którzy się nawracają, którzy nie są zbyt ugruntowani, kiedy jest wybór albo cierpieć, albo nie, unikają cierpienia. Bóg chce swoich ludzi wypróbować, chce ich doświadczyć, a są dzieci Boże, które unikają, za wszelką cenę unikają tych doświadczeń, cierpienia, bo to się wiąże z bólem. Ja nie chcę, żeby mnie bolało i będę tego unikał. Są tacy ludzie. Chociaż Słowo Boże mówi, doświadczajcie mnie. Sprawdźcie, czy jestem godnym wiary. Ja was muszę doświadczyć, aby was wypróbować, aby was wyszkolić, abyście mogli wypełniać moją wolę. Efektem wypróbowania Bożego jest coraz większa moc i coraz większa wiara, które doświadczamy. Ludzi, którzy chcą służyć Bogu i ich pragnieniem jest służba w Kościele, to automatycznie godzą się na doświadczenia i próby. Powiem wam, wiele osób, kiedy rozpoczyna służbę, po jakimś czasie rezygnuje z tej służby. Mówiąc, za ciężka ona jest dla mnie. Pomyliłem się. Przesadziłem z moimi siłami, z moimi możliwościami. Jeśli tak mówimy, to coś jest nie tak. Bo Bóg z reguły powołuje do służby ludzi słabych, ludzi bezsilnych, ludzi, którzy nie mają umiejętności, a potem ich obdarowuje. Mojżesz bronił się przed powołaniem, które udziela mu Bóg. Bóg powiedział Mojżeszu, będziesz prowadził mój naród izraelski. Absolutnie, ja się jąkam, nie potrafię. Ale poprowadził i potrafił. Wielu mężów Bożych niewiast mówi, Panie, jak ja mogę? Jeremiasz, kiedy Bóg go powołał do służby proroka, powiedział, Panie, jestem jeszcze młody, nikt mnie słuchać nie będzie. Jak ja potrafię, będę mógł potrafić taką służbę prowadzić? A co Bóg powiedział? Już w łonie matki przeznaczyłem cię do takiej służby, bo ja będę przez ciebie mówił. Proszę, że każdy z nas, który pragnie służyć Bogu, to tylko jest to, że odpowiadamy na Boże pragnienie, które Bóg w nas umieścił. Bóg umieścił w nas pragnienie służenia Bogu. Bóg umieścił nas to, abyśmy nazywali się domem Bożym. Abyśmy byli dziećmi Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, dziećmi są ci, których prowadzi Duch Święty. Powiem inaczej, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Ten, który się nie prowadzi, nie daje się prowadzić Duchowi Świętemu, jest buntownikiem, buntuje się. Ten, który daje się prowadzić, musi spolegać na tym, który chce go prowadzić. Owce to strachliwe zwierzęta, bardzo puchliwe. A Jezus mówi, owce mojego pastwiska, porównuje chrześcijan do owiec. Nie porównuje ich do innych zwierząt, do owiec, najbardziej strachliwych zwierząt, najbardziej nieufnych, które ufają swemu pasterzowi. Dlaczego? Bo znają jego głos i idą za nim. Znają głos i idą za nim. Pamiętacie, jak zareagował Abraham, kiedy widział, kiedy usłyszał głos jednego z tych mężów Bożych, którzy przyszli do niego, idąc do Sodomy i Gomory. Jeden z nich odezwał się. Abraham poznał po głosie, kto to jest. Bo gdyby nie wiedział, no, ugościłby tych ludzi, poszliby swoją drogą. O czymś by takim zwykłych rzeczach porozmawiali. A to Bóg powiedział, w jakich planach idzie do Sodomy i Gomory. Powiedział, że nie mogę zataić tego, z czym idę do Sodomy, przed Abrahamem, moim sługą. I powiedział mu wszystko. I Abraham ośmielił się zapytać Boga. Pamiętam, o co go pytał. Czy znajdzie choć tam 50, 20, 30, 10 sprawiedliwych, czy zniszczysz? Wszyscy wiemy, że tam 10 nawet nie było. Były tylko 4 osoby sprawiedliwe. Zostały 3, bo żona Lota już też wypadła później. Nie uwierzyła do końca. I patrzcie, do tego wszystkiego, aby mieć taką społeczność z Bogiem, żeby nie pomylić się, słysząc słowa w naszych uszach czy w naszym sercu, żeby się nie pomylić, potrzebna jest moc. Potrzebna jest moc. Żeby wiedzieć, że to, co nas spotyka, pochodzi z doświadczenia Bożego. Czy to jest atak szatański? Czy nasze postępowanie nie jest właściwe i dlatego cierpimy? Musimy wiedzieć, musimy mieć rozeznanie, musimy mieć Boże objawienie. Pamiętacie, apostoł Paweł był prześladowany i postawiono go przed cesarzem, ale zanim ustawiono go przed cesarzem, stawiono go przed arcykapłanem. I został uderzony przez jednego sług arcykapłana i Paweł powiedział, uderzy cię Bóg, ściany pobielane. Jeden sług odpowiada, arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? Paweł nie wiedział, kto to jest. I dopiero gdy powiedziano mu, kto to jest, że to jest arcykapłan, przepraszam, wybaczcie, nie wiedziałem słowa Boże, mówi, zacytował fragment. Pomazancowi Bożemu arcykapłanowi złożyć nie będziesz. Wycofał się od razu z tego. Potrzeba Bożego objawienia. Do tego wszystkiego jest potrzebna moc. Moc nie jest tylko do darów. Moc nie jest tylko do wypędzania demonów, do uzdrawiania ludzi, do wskrzeszania ludzi, do podnoszenia ich wierze. Moc Boża to jest coś wszechstronnego. Do wszystkiego jest przydatna. Absolutnie do wszystkiego. Wiele rzeczy nas w życiu będzie spotykać i dzięki mocy Bożej, dzięki łasce Bożej, która w tej mocy się objawia, zareagujemy prawidłowo. Zareagujemy w taki sposób, jaki Bóg zechce, abyśmy uczynili. Że kiedy trzeba będzie, będziemy walczyć. Nie będziemy mówić, o, tak Bóg chciał. Szatan nas atakuje, a my nie wiedząc nic mówimy, no chwała Ci Boże, przyjmuj to na siebie, w pokorze przyjmuj to cierpienie na siebie. A Bóg mówi, nie przyjmuj to, grunt to w imieniu Jezusa. Goń go. On nie ma prawa Cię dotykać. A to mówisz, tak, chwała Bogu, godzę się na wszystko. Jestem jak Job, biorę to na wszystko. Job wiedział, skąd jest to cierpienie, którego doświadczył. Bo on nie walczył z demonami, tylko miał jedno pragnienie. Dowiedzieć się, dlaczego Bóg to dopuścił do jego życia. Ale w pokorze to przyjął. Bo wiedział, od kogo to jest. Kto na to wszystko zezwolił. Musimy wiedzieć, potrzebujemy mądrości i rozumu. Jak mówi drugi list Piotra drugi list Piotra, pierwszy rozdział. 5 wiersz. Dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotną, a cnota poznaniem. Musimy mieć poznanie jak reagować w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, w których nie wiemy, jak reagować na początku, które nas przerastają, nie mamy rozeznania. Módlmy się do Boga o mądrość. Duchu Święty, pokaż mi, jak mam postąpić, żeby nie rozminąć się z Bożą wolą. Często szatan się podszywa, wiecie, jak to Boże mówi, jako anioł światłości szatan działa. I często mówi, Bóg tak chciał. Jak było w raju, kiedy szatan mówi do Ewy? Bóg chciał, żebyście byli nierozumni. Dlatego zakazał wam jeść ten owoc z drzewa. Bo jak zjecie, będziecie znali dobro i zło. Będziecie mieli mądrość, a Bóg chce was tej mądrości pozbawić. Czy tak jest dobrze? Tak jest dobrze. Szatan nie chce, żebyśmy go rozpoznali. Bo kiedy my rozpoznamy, że szatan jest jako szatan, nie jako podszywający się, tylko będziemy wiedzieć, kim on jest, użyjemy autorytetu Bożego, który Bóg nam dał. Szatan niesamowicie boi się mocy Bożej. Szatan drży przed Jezusem i drży też przed ludźmi, którzy mocy Jezusa używają. Dla niego my bez mocy Bożej jesteśmy bezsilni, bezwartościowi, ale jeśli mieszka w nas Jezus Chrystus i On rządzi nami, Jezus decyduje o naszym życiu, w każdej sferze naszego życia decyduje Jezus i każdego dnia popełniamy się Duchem Świętym i moc Ducha Świętego w nas wzrasta każdego dnia, szatan drży ze strachu przed tym i będzie zrobił wszystko, żebyśmy tej mocy nie używali. Albo żebyśmy je używali jak najmniej i jak najrzadziej. Jak najmniej i jak najrzadziej. W środę zawsze jest tyle proroctw. Każdy z nas, który są, dostaje proroctwa od Boga. I co Bóg mówi przez te proroctwa? Abyśmy je wdrażali w życie. Nagrywamy, czy tam zapisujemy, cokolwiek jak robimy, abyśmy tylko nie uronili żadnego słowa, które jest powiedziane, które my słyszymy. I żebyśmy je wdrażali w życie. A szatan robi wszystko, żebyśmy tego słowa nie wdrażali w życie. On będzie robił wszystko, żebyśmy nie wdrażali. Nagrywałeś, patrzysz, o, nie nagrało się. Akurat to się nie nagrało. Albo no, dzisiaj będę wdrażał. To i to usłyszałem, zapiszę sobie, wypunktuję wszystko, będę to realizował. A to samochód się popsuł, a to syn się rozchorował, a to mieszkanie ci zalało, a to grzejniki pękły, a to, tamto, tyle spraw. No patrzę, 23, no ci nie wdrożyłem, no ale jutro zacznę wdrażać. No to jutro będzie co innego i co innego i co innego. Co trzeba zrobić? Trzeba to zgromić w imieniu Jezusa, tak nie może być. Że ten nie ma prawa nam przeszkadzać i realizować Bożą wolę w naszym życiu. A on będzie robił wszystko, żebyśmy tego nie robili. Bo jeśli my wzrastamy w wierze i moc Ducha Świętego, która jest w nas, jest jej więcej, szatan jest w wielkim niebezpieczeństwie. A dla nas szykuje się wielkie błogosławieństwo. Chociaż jak mówi Piotr, znajdą się cierpienia w naszym życiu, ale przy większej wierze i większej mocy, w większym wypełnieniu Duchem Świętym, inaczej to będziemy przeżywać. Inaczej to będziemy znosić. Nie będziemy mówić, to ja rezygnuję, to już jest za dużo dla mnie. Powiem wam, wiele procent chrześcijan rezygnuje ze służby, rezygnuje z bliskości z Panem, zbyt intymnej, bo boi się cierpień. To jest największe oszukaństwo szatana, wiecie? Wiele osób nie chce przyjąć Jezusa. Kiedy im świadczysz, a bo ja znam twoje życie, to ci się zawaliło, to ci się zawaliło, to ci się zawaliło. Jakby nie masz argumentów, żeby świadczyć człowiekowi, prawda? A ja mam to i to i to i to, no to nie opłaca mi się służyć Bogu. Zbyt dużo stracę. To jest największe oszukaństwo szatana. A jak stracisz, to co? Do nieba wszystko zabierzesz? Co masz teraz? Nie, nie zabierzesz. Najważniejsze jest to, ile oleju będziemy mieli. Na koniec. Ile oleju, czyli mocy Ducha Świętego będziemy mieli? Jak Bóg da, na ziemi możesz mieć wszystko. Jak Bóg pozwoli, na ziemi może być niewiele. Albo bardzo, bardzo mało. Zależy tylko, jakie nastawienie serca będziemy mieli. Co jest najważniejsze? Czy ja chcę służyć Bogu na koszty? Tą drogą poszedł apostoł Piotr, apostoł Paweł, inni apostołowie. Bez on na koszty. Poszli za Bogiem. Coś na pewno w życiu stracimy. Na pewno stracimy własne ja. Bo musimy je stracić. Sam Jezus, kiedy modlił się w Getsemane, mówi: Panie, jeśli jest taka Twoja wola, niech ten kierych minie. Ale pamiętaj, to ma być Twój suwerenny wybór, nie moja sugestia dla Ciebie, żebyś według tej sugestii postąpił. Jeśli uznasz, że ten kielich ma mi minąć, to niech mi minie. I Jezus nie musiałby cierpieć, gdyby wola Boga była wedle prośby Jezusa Chrystusa. Ale Bóg uznał, że Jezus musiał cierpieć. Jezus na to się z własnej nieprzymuszonej woli zgodził. Absolutne posłuszeństwo. Bez względu na koszty. Najważniejszym bogactwem, jakie człowiek może posiadać, jest moc Ducha Świętego. To jest najważniejsze bogactwo. Najważniejsze bogactwo to jest być blisko oblicza Bożego. Jak mówi jeden psalm, największe szczęście człowieka to być blisko Boga. Niektórzy pragną pieniędzy, aby być szczęśliwi. Mają pieniądze, pyta się, jest szczęśliwy? No nie. Jak będę miał pełne zdrowie, na pewno będę szczęśliwy. Jest całkowicie zdrowy, jest szczęśliwy? No nie. Wtedy słyszałem sytuację w życiu jednego aktora, znanego aktora hollywoodzkiego. W życiu dorobił się wszystkiego. Sława, pieniądze, no nie, niesamowicie pozycja społeczna. Jest chory na depresję. Nie radzi sobie z popularnością. Bierze narkotyki. Jest nieszczęśliwy. Ja nie rozumiem tego. Wiecie, jakbym nie miał tyle pieniędzy, miał dwa domy w Londynie, dwa w Nowym Jorku, dwie wille na Hawajach, nie byłby szczęśliwy? W garażu 12 limuzyn, samochody, jakie chcesz. Ostatnio sobie zamówił 10 samochodów Bugatti, jeden warty prawie 1,5 miliona dolarów. No i ten człowiek jest nieszczęśliwy. Ja tego nie mogę zrozumieć. Bo szczęście nie zależy od tego, co się posiada. I Bóg co chwilę mówi chrześcijanom, że szczęście polega tylko na osobistej społeczności z Bogiem. Dopiero wtedy człowiek jest szczęśliwy. Taka fajna prawidłowość. Robisz coś dla Boga i zrobisz coś, nawet jeśli coś cię kosztuje. Robisz to, bo chcesz to zrobić dla Boga. Bóg cię mówi: synu, chcę, żebyś wykonał to i to zadanie. Idziesz, to robisz. Z radością, jeśli to robisz. Wiecie, jak to zrobisz? Czujesz niesamowitą satysfakcję? Czujesz się spełniony. Niektórzy mówią: ja jak to robię, nie czuję się spełniony. Jak tu pracuję, nie czuję się spełniony. Ja jak żyję w taki, taki sposób, czy żyję w takich, takich warunkach, no nie czuję spełnienia. No, to nie jest to. Ja jestem do czegoś innego stworzony, już mnie nosi, muszę coś zrobić innego, prawda? Ale my nie musimy czuć się spełnieni w tym, co robimy, w tym, jak żyjemy. Może musimy czuć się tylko spełnieni w Bogu. Jeśli będziemy się czuli spełnieni w Bogu, dopiero zobaczymy, co to jest szczęście. Apostoł Piotr, kiedy zarzekał się przed Jezusem Chrystusem, że nigdy go się nie zaprze, a kiedy go jedna z kobiet zapytała, jedna ze służebnic zapytała go: o, jesteś podobny do Chrystusa, bo podobnie się ubierasz, pewnie jesteś wśród tych, którzy są z nimi. Absolutnie, absolutnie. Ochronił swoje życie, ale potem poszedł za róg i rozpłakał się, bo sumienie go ruszyło, że źle zrobił. Ale kiedy Duch Święty wstępuje i napełnia między innymi Piotra i rzeszę wielką, napełnia Duch Święty, dostają ochrzczenie Duchem Świętym, dostają moc Ducha Świętego. Kiedy apostoł Piotr zostaje ubiczowany, między innymi raz kilka osób z nim, kiedy od Rady Najwyższej odeszli, wychłostano ich. Werset, który tam jest, można odczytać jako wyszli spod Rady Najwyższej szczęśliwi, że byli godni cierpieć dla imienia Jezusa. Wyszli szczęśliwi. To czego szczęście zależy? Jak ci łom oddadzą, bo jest szczęśliwy? Chodzi o nastawienie serca. Jeśli masz społeczność z Bogiem i na pewno zanurasz się każdego dnia w Duchu Świętym. Wszystko, co na ciebie przychodzi, masz umiejętność to dobrze znieść. Potrafisz zareagować tak, jak Bogu się to podoba. Bo jeśli masz mało mocy, nie masz intymnej społeczności z Bogiem, przychodzi prześladowanie i co robisz? Narzekasz na Boga, bluźnisz Mu, buntujesz się przeciwko Niemu. Częstym błędem chrześcijanina, kiedy się nawracają ludzie, myślą sobie w ten sposób. Nawróciłem się, jestem dzieckiem Bożym, czyli nic mi się złego stać nie może. Będę miał same błogosławieństwo, same sukcesy w życiu, same powodzenia, same dobre rzeczy. I żyjemy w tym przeświadczeniu latami. Dzięki Bogu w tym zborze, którym ja jestem, nauczanie od zawsze było, dzięki Bogu, prawidłowe. Ale w wielu zborach prowadzi się nauczanie, które podsyca jeszcze tą taką mylną świadomość chrześcijanina, że jesteś kimś wyjątkowym, jesteś synem króla, a potem dziwisz się, przez pół roku nie możesz pracy znaleźć. Jakim sposobem? Boże, przecież ja jestem twoim dzieckiem. Jak nie mogę pracy znaleźć? Dla mnie pracy nie ma. Jakim to sposobem? Ja cierpię ubóstwo, albo moja rodzina choruje. Jakim sposobem? Chrześcijanin to jest żołnierz armii Pana, który jest na rozkaz Jezusa Chrystusa. A żołnierz, jak wiemy, przeżywa pewne niedogodności, poświęca się, żyje czasami w niesprzyjających okolicznościach, jeśli można front nazwać niesprzyjającymi okolicznościami. Wokół świstają kule, pociski złego, huk, hałas, stres, niesamowity stres, zagrożenie życia, a ty musisz wykonywać rozkazy. Musisz utrzymać ten przyczółek. Musisz bronić ten kawałek muru jerozolimskiego, jak było w księdze Nehemiasza, czy w księdze Ageusza. Nie, Ezdrasza, pisarza. Staniesz w murze i musisz pilnować tego muru z mieczem w ręku. I patrzysz, cię atakuje. I co robisz? Uciekasz, czy nogi ci drąży strachu, co będziesz robił? Rozkaz, by utrzymać. Bóg mówi, nie poddawaj się szatanowi, nie poddawaj się. Ale Panie, on jest tak wielki, ale w tobie jest większy niż on. To jest właśnie wynik wiary, wynik mocy Bożej. Ja kiedyś ten fragment nie raz czytałem, ten fragment to czytaliśmy. 4 rozdział 1 listu Piotra o cierpieniach. Jeszcze kilkanaście lat temu ten rozdział strach we mnie wywoływał. Mam cierpieć. No to już nastawiałem się, no wychodzę na dwór, pewnie już zacznie się. A ludzie wrażliwi psychicznie, to już całkiem jeju, myślę. Albo przybliżył się koniec wszystkiego. Koniec świata. Już zacznie się. Patrzysz na politykę, no to już. I żyjesz według tego. Zamachy terrorystyczne. Żyjemy według tego. Mamy żyć według tego, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, niedługo przyjdzie Jezus po swój Kościół. Należymy do Kościoła Jezusa Chrystusa, czy nie? Jeśli należymy, to Jezus przyjdzie po nas. To powinien być najszczęśliwszy dzień w naszym życiu, po nawróceniu. Jezus przychodzi po swoją oblubienicę. Wiecie, ja nigdy nie byłem panną modą, byłem panem młodym, ale jak wiem z mojego doświadczenia, jak ja jechałem po moją przyszłą żonę, żeby ją zabrać z domu na ślub, to widziałem jej nos przyklejony do szyby w oknie, patrzyła i czekała z radością, kiedy ja przyjadę. Przyjedzie jej oblubieniec i zabierze ją do siebie. I już na zawsze będą razem. Tak robi każda panna młoda. Normalna panna młoda. Bo chyba, że wiecie, mają dziecko przed i muszą, no to jest, wiecie, to akceptacja, tylko nic więcej. Ale jeśli kochają się, jeśli Bóg ich połączył, to jest najszczęśliwszy dzień w życiu jednego i drugiego, jednej i drugiej osoby. Powiem wam więcej, Jezus przyjdzie po swój Kościół i Kościół raduje się, czekając na ten dzień. Powiem wam więcej, Jezus też się raduje, nie może się tego dnia doczekać, kiedy przyjdzie na ziemię po nas. Jezus też nie może się tego dnia doczekać. Wiecie, jak się dwie osoby kochają i żyją w takim troszkę rozłączeniu, to nie jest przyjemne. Tęsknią jeden do drugiego. Przeczytajcie sobie pieśń nad pieśniami. Tam mowa jest o Salomonie. Co tam się działo? Jedno chore z miłości i drugie chore z miłości. Jeśli tak można powiedzieć, że Jezus choruje z miłości do nas, może to jest złe słowo, choruje, ale to jest niesamowita miłość, jaką Jezus żywi do nas. To prawda, jest tu mowa o cierpieniach w tym czwartym rozdziale. Nie tylko w czwartym, w wielu rozdziałach jest mowa o cierpieniach, jest mowa o czymś takim dla ciała nieprzyjemnym, o poświęceniu, o uświęceniu. To nieprzyjemne dla ciała, uświęcenie. Nieprzyjemne dla psychiki. Musisz swoje ja zdusić. Apostoł Paweł swoje myśli poddawał w posłuszeństwo Jezusowi. Chwytał je za łeb i do podłogi. Musi być posłuszna. To nigdy nie jest przyjemne dla ciała. Ale jakie błogie efekty przynosi. Popatrzysz, jesteś coraz bliżej Boga. I jeszcze coraz bliżej Boga jesteś. I jeszcze coraz bliżej Boga jesteś. I czujesz Jego ciepło. Czujesz moc Ducha Świętego. Jak człowiek przychodzi do Boga, szuka o słowo, na przykład w środę. Czasami człowiek przychodzi, nowy rok. Pewnie pastor powie, o ty, chodź tutaj. I przy wszystkich mi obsmaruje w imieniu Ducha Świętego, prawda? A jak pragniesz Bożej obecności, to idziesz na spotkanie, nic mi nie odgoni, aby tylko w środę przyjść na spotkanie. Nie tylko w środę, kiedykolwiek Bóg dotyka nas i mówi do nas. Nie możesz się doczekać w społeczności ze swoim ukochanym. Kiedy On powie tylko słowa, to jest balsam dla twojego serca. W imieniu Jana czytamy, kiedy dla Jana mówiono, aby spożył tą książeczkę. Kiedy ją spożył, wydała mu się jak słodka jak miód. Tak jest, jak czytamy słowo. To jest słodkie jak miód. Później stało się gorzkie, bo osądzało, że Janie, słuchaj, to jest ta sprawa, trzeba zmienić, to trzeba uświęcić, to trzeba zmienić. Ale kiedy spożywasz, to jest słodkie jak miód. To jest słowo od twojego ukochanego. Bóg chce, żebyśmy takie nastawienie mieli. A wtedy wszystko rzucimy i będziemy do Niego szli. Będziemy szli Jego drogą. Wszystko Jemu podporządkujemy. Bo On ma coś wspaniałego dla nas. Spotkamy Go twarzą w twarz, jak mówi Słowo Boże. Przyjdzie po nas i spotkamy Go twarzą w twarz. Będziemy Go widzieć takim, jakim jest. Nikomu z ludzi nie było to dane. A przyjdzie taki czas, że takim Go zobaczymy. Jeśli będziemy wypełniać się mocą Jego i Duchem Świętym Jego i będziemy wzrastać w wierze. Aby naczynie, które mamy na magazynowanie oleju do lamp, aby one były coraz bardziej pełniejsze. Nie bójmy się, nie przepełnimy tego zbiornika. To jest taki zbiornik, że zawsze będzie mało. Nie stanie przed Bogiem, no Boże, zobacz, 100 litrów mam oleju. Daj na jeszcze większy, jakiś większy paniaczek, bo za mało. Bogu chodzi o nastawienie naszego serca. Jeśli kochasz kogoś, poświęcisz się dla niego. To bracia, siostry, chciałem, byśmy usłyszeli. Ja chciałem, Bóg chciał. Niech nas Bóg błogosławi, bracia, siostry, Duchem swoim świętym, abyśmy mu przynosili owoce godne upamiętania, owoce przyjemne naszego Boga Jezusa Chrystusa. Amen.